Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Zacznijmy od sprawy skandalicznego, znanym wielu przedstawienia jasełek, które odbyły się w jednej z gdańskich szkół. Jaka jest Pana opinia na ten temat?
Moja pełna opinia będzie możliwa dopiero po uzyskaniu informacji pełnych od Pani Kurator, kiedy Pani Kurator zakończy kontrolę. Natomiast z tego, co widziałem, to skandal rzeczywiście. Szkoła ma wychowywać. Wychowanie to jest wskazywanie tego, co dobre i szlachetne. Cóż dobrego i szlachetnego jest w tym, że w okresie Bożego Narodzenia urządza się drwiny tak naprawdę z Bożego Narodzenia i z uczuć religijnych. I cóż szlachetnego jest w tym, że drwi się z 500+, czyli świadczenia, które dla kilkuset tysięcy mieszkańców województwa pomorskiego od kilku lat. To jest tak naprawdę wyjście ze skrajnego ubóstwa. To jest tak naprawdę rzecz, która jest skandaliczna. A jeśli nauczyciele mówią, że to jest twórczość artystyczna samych uczniów, szkoła nie jest teatrem. Szkoła jest miejscem, gdzie się wychowuje dzieci. Państwo myślicie, że to jest dobre wychowanie?
Wspomniał Pan o kontroli, która jest prowadzona przez kuratorium. Czym może się taka kontrola zakończyć? Jakie wnioski z tego zostaną wyciągnięte?
Kwestia pewnego dobrego smaku i wychowania to jest jedna rzecz i wydaje się, że to już nawet nie budzi wątpliwości najmniejszych. Natomiast kwestia zgodności z przepisami prawa. Ja chcę wiedzieć, czy to, co się odbyło w tej szkole, było zgodne z prawem całkowicie. Jeśli było zgodne z prawem, to trudno to. Tylko będziemy mogli w dalszym ciągu pokazywać, że jako może być coś, co nie może stanowić wzorca do naśladowania w innych szkołach. I nie jest naśladowane w innych szkołach, bo przytłaczającej większości szkół, szanowni państwo, w sposób normalny i tradycyjny uczniowie i nauczyciele obchodzili święta Bożego Narodzenia, przygotowali jasełka, przedstawienia bez drwin, nie tylko z Bożego Narodzenia, ale również ze świadczeń społecznych, które są niezwykle ważne dla najuboższych w Polsce również. Natomiast jeśli byłoby coś niezgodnego z prawem, to będziemy podejmować takie działania, które są przewidziane w przepisach prawa. No ale czekam na raport Pani Kurator, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
Właśnie, może Pan bliżej powiedzieć, jakie konsekwencje mogą czekać organizatorów tego spektakularnego wydarzenia, jeżeli okaże się, że było ono niezgodne z prawem?
Panie redaktorze, nie chciałbym nawet o tym mówić, z tego względu, że po pierwsze nie wiem, jakie ewentualne przepisy mogłyby być i czy były złamane. A jeśli nie wiem, to szkoda, żebyśmy tam teraz mówili, bo zaraz będą straszyć tutaj niektórzy, że przyjechał Czarnek i już grozi jakimiś konsekwencjami. Nie grożę. Czekam na raport Pani Kurator. Natomiast stwierdzam bez raportu, że szkoła nie jest od tego, żeby pozwalać na swobodną twórczość artystyczną uczniów, bo to nie jest teatr, tylko od tego, żeby wychowywać, a to nic dobrego, nic z wychowaniem dobrym na pewno nie ma wspólnego, sami Państwo to widzieliście.
To spytam też o postawę radnych, gdańskich radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy skrytykowali panią kurator oświaty za to, że wystąpiła w ogóle, że udzieliła nam, Radiu Gdańsk, swojej opinii na temat tych jasełek. Stwierdzili, że to nie jest już urzędniczka, ale polityk.
Państwo radni Platformy Obywatelskiej, tak jak w ogóle funkcjonariusze Platformy Obywatelskiej w całej Polsce, nie mają nic wspólnego w ogóle z polityką, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego, tylko są krzykacze, którzy tak naprawdę byliby za osłabieniem państwa polskiego, wyeliminowaniem wszystkich urzędów centralnych i rządowych państwa polskiego, za rozbiciem dzielnicowym. Zresztą taki był program Platformy Obywatelskiej. Likwidacja wojewodów, likwidacja urzędów wojewódzkich, likwidacja kuratorów oświaty, tak naprawdę decentralizacja i stworzenie z takich właśnie miast jak Gdańsk czy Poznań, można powiedzieć, wręcz osobnych, autonomicznych ośrodków. Coś w rodzaju, nie wiem, Wolnego Miasta Gdańsk. No, szanowni państwo radni, zastanówcie się, czy chcecie Polski silnej, czy Polski rozbitej.
To zmieniając temat, jak pan ocenia postulat lewicy o wyprowadzeniu religii ze szkół?
To jest stały postulat lewicy, zresztą zrealizowany w okresie PRL-u przez ich ojców i dziadków, albo przez nich samych, bo przecież są jeszcze ci, którzy w PRL-u również byli w PZPR-ze. To jest totalitaryzm marksistowski. Marksizm nie znosi wolności uczuć religijnych, wolności religijnej. Marksizm walczy z religią. Marksizm walczy z życiem duchowym. Marksizm jest totalitarny i nie znosi wolności słowa, ani wolności poglądów. Tacy są również funkcjonariusze lewicy dzisiaj. I te totalitarne zapędy są wyrażane również w tego rodzaju hasłach, jak wyrzucenie religii ze szkół, tylko dlatego, że oni nie lubią religii. To, że ktoś chce się uczyć religii w szkołach, dla nich nie ma najmniejszego znaczenia. Albo jest po ich stronie, albo nie będzie wcale.
A jak to, pana zdaniem, ma się do ich tolerancji? Bo lewica przecież ma głównie hasła dotyczące właśnie tolerancji.
No, to jest właśnie ten paradoks. Lewica, która mówi o równości, tak naprawdę stosuje skrajną nierówność, bo równi są tylko ci, którzy są zgodni z ich poglądami. Natomiast ci, którzy mają swoje poglądy, już nie są. są równi, prawda? Lewica mówi o tolerancji, tylko tak naprawdę jest najbardziej totalitarna w Polsce. Mówiąc lewica, mówię również o Platformie Obywatelskiej, bo się to jest lewica jedna, można powiedzieć, tylko lekko podzielona. Przecież w ramach dzisiejszej Platformy są również ludzie, którzy wcześniej tworzyli lewicę, więc to jest zupełnie oczywiste, jak chociażby pan Napieralski, czy inni, czy pani Nowacka. Natomiast w klubie Platformy Obywatelskiej, natomiast no, to jest ich charakterystyka. Totalitaryzm, żadnej wolności słowa, żadnej wolności poglądów, zwalczanie wszystkiego, co nie po ich myśli i nazywają to się tolerancją. To jest w ogóle charakterystyczne, proszę zwrócić uwagę, jak na przykład nazywanie jakichś związków dwóch czy trzech mężczyzn małżeństwem. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a następnie nazywanie równością małżeńską czegoś, co małżeństwem nie jest i co małżeństwem nie jest. Czyli krótko mówiąc, równość tam, gdzie jest, mamy do czynienia absolutnie z czymś, co nie ma ze sobą nic wspólnego. Mieszanie pojęć i rewolucja pojęciowa całkowicie, to jest również środek do realizacji postulatów, totalitarnych postulatów lewicy. Między innymi takim postulatem jest próba wyrugowania religii ze szkół.
No właśnie, z jednej strony lewica chce wyrugować religię ze szkół, z drugiej strony chce wprowadzać do szkół różnego typu organizacje. No i tu musimy zatrzymać się przy Lex Czarnek. Co z tym projektem?
Czy przy zmianie prawa oświatowego? No, został zawetowany po raz drugi przez pana prezydenta. Posłowie z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży są za tym, żeby pracować nad kolejnym projektem, ale słyszę również o tym, że społeczeństwo we wszystkich częściach naszego kraju jest za tym, ażeby tworzyć projekt obywatelski. Jeśli powstanie projekt obywatelski, to my na pewno nie będziemy tworzyć nowego projektu, tylko obywatele w grupie ponad 100 tysięcy zgłoszą taki projekt. Nie wiem, to wszystko jest przed nami, to są decyzje również, jeśli chodzi o projekt rządowy czy poselski. Decyzje kierownictwa, te decyzje jeszcze nie są podjęte, ale projekt jest potrzebny, dlatego że z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, lewactwo chce wyrzucać z religią ze szkół, ale z drugiej strony chcą wprowadzać organizacje pozarządowe jeszcze demoralizujące dzieci, zwłaszcza w centrach wielkich miast, bez kontroli rodziców i bez kontroli kuratora. To jest wolność?
No właśnie, ale ja spytam, czy rozmawiał pan z prezydentem lub z ludźmi z jego otoczenia właśnie na temat tych zarzutów, które ma prezydent, skoro zawetował tę ustawę?
Ja rozmawiałem z panem prezydentem z ministrami pana prezydenta, podobnie jak posłowie z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przez pół roku. Na kilku, a nawet kilkunastu spotkaniach wspólnych, gdzie ten projekt był w całości ustalony z kancelarią pana prezydenta. Rozmawiałem z panem prezydentem na tydzień przed wetem i decyzja była o podpisaniu ustawy. Coś się musiało wydarzyć między tym...
Ale nie wie pan co.
Nie. Między tym, tą środą przed tydzień przed wetem i czwartkiem, kiedy miało miejsce weto. Co? Nie wiem. No, ale pewnie coś ważnego, bo pan prezydent skorzystał nie z tej kompetencji, o której mówił, czyli podpisania ustawy, tylko zawetował ją. No trudno, takie są kompetencje pana prezydenta. My się na pana prezydenta nie obrażamy, tylko współpracujemy dalej.
Ale może warto spytać prezydenta, dlaczego zawetował?
Z całą pewnością, kiedy będę zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z panem prezydentem po raz kolejny, co jest dla mnie wielkim zawsze zaszczytem i honorem, na pewno zapytam pana prezydenta również o tą sprawę, no ale póki co nie miałem okazji spotkać się z panem prezydentem. Pan prezydent jest człowiekiem niezwykle zajętym dzisiaj działaniami wojennymi, to nie ma najmniejszej wątpliwości, kwestią bezpieczeństwa kraju. Zresztą wykonuje te swoje obowiązki i kompetencje w ciągu ostatnich 10 miesięcy, właśnie jeśli chodzi o tę sferę bezpieczeństwa, w sposób absolutnie wzorowy i na najwyższym poziomie. Również dzięki niemu dzisiaj mamy tę jedność w Europie, jeśli chodzi o front przeciwko Rosji i pomoc Ukrainie. Więc to są jego podstawowe dzisiaj troski, nie ma co do tego wątpliwości. No ale może kiedyś przyjdzie jakiś taki czas, żeby i na kwestie edukacyjne można było zwrócić uwagę i porozmawiać o nich. Liczę na to i zawsze jest to dla mnie wielkim zaszczytem.
To kolejne pytanie. Czy nauczyciele powinni obawiać się o swoją pracę?
Nie. Dlaczego?
No kilka dni temu powiedział pan, że w ciągu najbliższych 2-3 lat trzeba będzie najprawdopodobniej zwolnić około 100 tysięcy nauczycieli.
I w następnym zdaniu powiedziałem, że tylko już tego nikt nie słucha, bo jak się wytnie jedno zdanie z całego wywiadu, to fajnie jest z nim później manipulować. Są tacy manipulatorzy, a nie dziennikarze w różnego rodzaju stacjach radiowych i telewizyjnych, akurat nie w tym znakomitym radiu, którzy nie patrzą na całość dyskusji, tylko na jedno zdanie. Z jednego zdania można zrobić wszystko, jak państwo wiecie. Odwrócić je, przeorać, zmienić jego w ogóle sens i znaczenie. Powiedziałem, że w związku z tym, że ubywa uczniów, a to jest fakt, w ciągu następnych 4 lat nie będzie w polskich szkołach kolejnych kilkuset tysięcy uczniów, a jeśli odejdą również ukraińskie dzieci, bo wojna się skończy, mamy nadzieję, to nie będzie nawet 500 000 dzieci w polskich szkołach, no to jak nie będzie 500 000 dzieci w polskich szkołach, to myślicie państwo, że nie będzie to miało znaczenia dla ilości nauczycieli zatrudnionych w polskich szkołach? Oczywiście, że będzie miało znaczenie, to dziecko w przedszkolu wie. Dziwię się, dlaczego nie wiedzą tego ci dziennikarze, którzy manipulują moim zdaniem. I dlatego właśnie przystępujemy do rozmów na temat przywrócenia nauczycielom tego przywileju, który zabrany został im w okresie rządu Donalda Tuska w 2009 roku, czyli emerytury po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle, po to, żeby stopniowo w miarę upływu czasu i ubytku dzieci w szkołach wprowadzać również ten przywilej w tej emerytury nauczycielskiej i żeby ci, którzy będą mogli, żeby odchodzili stopniowo na emeryturę i w ten sposób zagrożenia dla nauczycieli nie ma żadnego, jeśli chodzi o ich zatrudnienie i ich przyszłość. Ale trzeba o tym dzisiaj rozmawiać i zwracać uwagę na fakty, a nie zaklinać rzeczywistość.
Czy kwestia tych wcześniejszych emerytur to jest jedyne rozwiązanie, nad którym pracujecie?
Dzisiaj, jeśli chodzi o perspektywę następnych 4 lat, tak.
A jak na to zapatrują się tak po pierwszych pewnie sondażowych rozmowach związki, czyli ZNP i Solidarność
Oświatowa? Związki zawodowe, ZNP i Solidarność i Forum Związków Zawodowych wręcz postulowało, żeby wrócić do rozmowy na ten temat i postulowali to już dłuższy czas. Uzgodniliśmy, że w styczniu ten temat będziemy rozmawiać. To uzgodnienie jest z listopada jeszcze ubiegłego roku, więc związki są absolutnie zainteresowane rzeczową rozmową na ten temat i czekają, słyszałem nawet wypowiedź pana Sławomira Broniarza ostatnio, że czekają na konkretny projekt ustawy. Taki projekt ustawy wstępny pojawi się w drugiej połowie stycznia, zostanie przekazany związkom. Będziemy rozmawiać na ten temat.
To jeszcze na koniec pytam pana o podsumowanie minionego roku w edukacji. Kilka dni temu też w jednym z wywiadów mówił pan, że sporo rzeczy się udało. Co się udało najbardziej?
To był najlepszy rok w edukacji od niepamiętnych czasów. Myśmy tylko przez 2022 rok zrobili dużo więcej niż Platforma Obywatelska, PSL i Lewica przez cały czas swoich rządów. 1 000 000 000 zł na laboratoria przyszłości w 12 tysiącach wszystkich szkołach podstawowych bez względu na wielkość. 5 200 000 000 zł na infrastrukturę edukacyjną samorządową. 170 000 000 zł na infrastrukturę edukacyjną niesamorządową. Program Poznaj Polskę dla 700 tysięcy dzieci za 110 milionów złotych. Program WF za WF i kilkanaście tysięcy sportklubów za kilkanaście tysięcy sportklubów w całym kraju. Program prowadzony za 70 milionów z akademiami wychowania fizycznego, również tą Gdańską. Mamy, szanowni państwo, historię i teraźniejszość, czyli nauczanie najnowszej historii połączone z WOS-em od 1 września tego roku. Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w związku z wojną na Ukrainie, powrót do pewnych elementów przysposobienia obronnego i nauki strzelania tam, gdzie jest to możliwe. Mamy spłaszczenie i uproszczenie awansu zawodowego nauczycielskiego, a jednocześnie mamy również zwiększenie subwencji oświatowej o 11 400 000 000 zł. To jest o 600 000 000 zł tylko w tym roku więcej niż oni zrobili przez 8 lat poprzednich swoich rządów. I w związku z tym również podwyżki dla najmniej zarabiających nauczycieli rok do roku o 35%, czyli dwukrotność inflacji. Podwyżki dla najlepiej zarabiających nauczycieli 814 zł brutto średnio już od 1 stycznia. No to są sukcesy, które jak z rękawa mi wylatują. Czy pan pamięta taki czas, kiedy ktokolwiek z naszych poprzedników zainwestował choćby 1 000 000 000 w edukację, w infrastrukturę edukacyjną samorządową? My 5 200. Tylko dobrze. Ten jeden przykład.
I rozumiem, że w tym roku wiele z tych projektów będzie kontynuowanych i rozwijanych.
Owszem, tak. Te programy, które rozpoczęliśmy, jak chociażby Poznaj Polskę, znakomicie cieszący się wielkim powodzeniem, a to jest świetna edukacja, jak innowacyjna historia, czyli nauczanie historii przy pomocy gogli VR, które są zakupione w ramach Laboratoriów Przyszłości, jak szereg innych programów, jak WF za WF, czy Poznaj Polskę na sportowo, one będą kontynuowane, no i będą nowe wyzwania, tak jak na przykład przywrócenie tej emerytury nauczycielskiej, powtarzam, zabranej w 2009 roku. Kto wtedy rządził? Mieszkaniec Trójmiasta Donald Tusk.
No to czeka nas bardzo ciekawy rok w edukacji. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu. Bardzo dobrego roku państwu życzę.